Dzień dobry, chwała Bogu. Kiedy nagrywam to kazanie, jest 1 stycznia, już roku 2025. Więc zanim przejdę do czytania Bożego Słowa i rozważania o tym, co duchowo ten rok może przynieść nam, chciałbym przede wszystkim złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia, żeby ten nowy rok, 2025, był rokiem, w którym Pan pokoju, Pan obfitości, Pan wszelkiej łaski będzie Wam towarzyszył, będzie okazywał Wam swoją dobroć, rozwiązywał problemy i niech to będzie cudowny, jubileuszowy, błogosławiony rok Pański, darowany wszystkim Jego dzieciom w Polsce i nie tylko Jego dzieciom w Polsce. Dziękuję Bogu za to, że mogę zwrócić się do Was i że mogę myśleć o tym, w jaki sposób Pan przemawia dzisiaj do Kościoła, do naszych serc. I muszę powiedzieć, że od pewnego czasu noszę to słowo w swoim sercu, ono jakoś dojrzewa we mnie. Zdaję sobie też sprawę z tego, że nie będzie to najłatwiejsze słowo, bo z jednej strony wierzę, że Pan Kościoła, Jezus Chrystus, ma dla nas wskazówki, a z drugiej strony muszę powiedzieć, że kiedy Pan daje nam swoje wskazówki, to jest to czas, kiedy trzeba też coś z tym zrobić. Nie zawsze jest to łatwe, ale cokolwiek czyni Pan Jezus Chrystus. Cokolwiek działa wśród nas poprzez swojego Ducha Świętego, to jest zawsze dobre i doskonałe. Więc chciałbym czytać Słowo Boże z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 15 rozdziału. Czytam na tablecie, mam Stare i Nowe Przymierze, Fire Bible, więc czytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 15 rozdział, wiersze od 1 do 5. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział: Wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny? A dziedzicem mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał: Nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo Pana: Nie on będzie twoim dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił: Spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć. I oświadczył: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Chciałbym dzisiaj razem z wami porozmawiać o tym, co po nas. Albo raczej, kto po nas. O młodym pokoleniu. O Kościele, o Królestwie Bożym, o rozwoju Bożego Królestwa i o przebudzeniu. Ale po nas. Bo co przygotowujemy? Abram jeszcze wtedy zadaje Bogu jedno z najważniejszych i najtrudniejszych pytań. I mówi tak: Panie, co możesz mi dać? Kiedy Bóg obiecuje mu wspaniałe błogosławieństwa i wspaniałe łaski, Abraham mówi tak: Boże, jestem nasycony, osiągnąłem wszystko, mam to, czego mi trzeba, jestem zadowolony, nic więcej nie potrzebuję, ale mam jedno zmartwienie. Boże, bo pobłogosławiłeś mnie tak bardzo, ale nie mam nikogo, komu mógłbym to przekazać. W głowie Abrahama zrodziła się pewna myśl. Skoro nie mam dzieci, pracowałem, Bóg mnie błogosławił, a w Starym Testamencie, i zresztą nie tylko w Starym Testamencie, dziedzictwo to nie tylko rzeczy materialne, owce, namioty, garnki, samochody, telewizory, ale to przede wszystkim dziedzictwo duchowe. Pewien rodzaj działania łaski Bożej w życiu tego człowieka, a potem jego rodziny. To ta duchowa spuścizna, która sprawia, że Duch Święty ma prawo w jakiś szczególny sposób działać. I wtedy Abram do Boga mówi tak: Boże, mam to wszystko. Patrzę wstecz, tak mnie pobłogosławiłeś, ale nie mam komu tego dać. No więc mam jakieś dziedzictwo, dam to słudze. Komuś, kto się urodził jako służący w moim domu, ale nie mam nikogo najbliższego. I wtedy Bóg daje mu tę cudowną obietnicę, o której wiemy, o której czytaliśmy wiele razy. I Bóg mówi tak, nie będzie tak. Ja sprawię, że będziesz mógł przekazać swoje dziedzictwo komuś, kto jest twoim synem, kto jest twoim dzieckiem, kto jest krwią z twojej krwi. Będziesz mógł przekazać to komuś, kto należy do ciebie. I wtedy Abram słyszy, policz gwiazdy. I moja obietnica, mówi Bóg, jest taka, kiedy policzysz gwiazdy, czy w ogóle możesz to zrobić, to twoje potomstwo będzie tak liczne, jak te gwiazdy na niebie. Wszystko, co Bóg obiecał Abramowi na przyszłość, po nim, po jego życiu, było większe niż każde błogosławieństwo, które Bóg dał jemu za życia. Te najważniejsze, najcudowniejsze błogosławieństwa zostały przekazane jemu po jego życiu na tej ziemi. Jak ten fragment odnosi się do życia Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2025? Otóż rozmawiamy dużo o tym, jak bardzo potrzebujemy nowych usługujących w Kościele. Potrzebujemy młodych osób, które będą przygotowywały się do służby, którzy pójdą do naszego koledżu, przygotują się do służby pastorskiej i powiedzą, ja chcę być sługą Pana. Rozmawiałem z wieloma pastorami. Bóg tak ich pobłogosławił, ale mówią, już tracę siły. Komu to przekażę? Kto po mnie będzie kontynuował głoszenie Ewangelii? Kto po mnie będzie mówił o tym, jak dobry i cudowny jest Jezus? Kiedy myślę o patriarchach, Abrahamie, Izaaku, Jakubie, mężach wiary, których Bóg wybrał, których Bóg umiłował, dostrzegam jeden główny problem, jaki dział się w ich rodzinach. Był to problem z młodym pokoleniem. Różnego rodzaju te problemy były, w różny sposób ich dotykały. W przypadku Abrahama długo czekał na swojego syna Izaaka. W międzyczasie udało mu się spłodzić Ismaela, który nie był wybrany przez Boga. A potem co widzimy? Ismael prześladuje Izaaka, więc jest kłopot w tej jego rodzinie. Musi więc Abraham usunąć Ismaela po to, żeby Izaak był bezpieczny. A potem widzimy Izaaka, który również ma problem z potomkami. I kiedy rodzą się dwaj synowie, okazuje się, że jednego Bóg wybiera, a drugi się nie nadaje. Zawsze zadawałem sobie pytanie, dlaczego? Może dlatego, że wzgardził Ezaw tym dziedzictwem. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, kiedy człowiek gardzi tym, co jest dziedzictwem Bożym. Widzimy więc ten problem i Bóg wybiera Jakuba, mimo że nie był taki cudowny, a wzgardził Ezawem. Znowu widzimy problem w rodzinie patriarchów. A potem widzimy rodzinę Jakuba i znowu ta historia się powtarza. Są problemy z narodzeniem się dzieci, są problemy w rodzinie. Nie chcę do tego wszystkiego wchodzić, to wszystko analizować, bo nie jest to tematem dzisiejszych moich rozważań. Ale pytanie brzmi, co po mnie? Co po tobie, pastorze? Co będzie u was, drogi zboże, kiedy się okaże, że wszyscy się zestarzeliśmy, a starzejemy się dosyć szybko? Kto po nas będzie kontynuował tę pracę? Komu przekażemy ten kapitał duchowego dziedzictwa, który został nam udzielony i w jaki sposób służba Królestwa Bożego, głoszenie Ewangelii, trwanie przy Panu będzie trwało w życiu Kościoła i w naszym życiu? Ja nie jestem osobą, która jest oderwana od rzeczywistości. Wiem, jak te sprawy są trudne. Ani młodzież nie jest taka doskonała, ani my, dojrzali, nie jesteśmy tacy doskonali. Trafiają nam się błędy, trafiają nam się różne sytuacje. Więc nie chciałbym, żebyście myśleli sobie, że od tak ideologicznie opowiadam, jak to rzeczy się dzieją w laboratorium. Ja znam tę naszą ludzką, słabą stronę życia i z całą świadomością zwracam się do was dzisiaj, mówiąc o tych właśnie sprawach. A więc zacznijmy od rzeczy najważniejszych. Ale najpierw łyk wody. Po pierwsze, Bóg powołuje dzisiaj młodych ludzi do służby. To nie jest prawda, że kiedyś, kiedy Jezus był na ziemi, to powoływał ludzi, szedł i mówił: pójdź za mną, a teraz tego nie robi. To nie jest prawda, że w moim pokoleniu, kiedy młodzi ludzie nawracali się, czytali Biblię, chcieli potem iść do służby, a w naszym młodszym pokoleniu tak się nie dzieje. To nie jest prawda. Jezus dzisiaj powołuje młodych ludzi do służby. I za to chciałbym Panu Bogu podziękować, bo to jest cudowny Jego dar, to jest cudowna Boża łaska, to jest Jego miłość i to jest powód do mojego optymizmu. Bóg powołuje młodych ludzi do służby. I nawet patrząc w ten ekran, może są tam jacyś młodzi ludzie, którzy patrzą na mnie dzisiaj. Chcę wam powiedzieć tak. Muszę być ostrożny z tym palcem, żeby nie pokazywać na was palcami, ale chcę wam powiedzieć tak. Bóg was powołuje do służby w Kościele, w Królestwie Bożym. Nie uciekajcie od tego powołania. Proces odkrywania i budowania powołania jest bardzo skomplikowany. To się nie dzieje od tak przypadkiem. Nie dzieje się to w taki sposób. Pamiętam, jako młody chłopak nawróciłem się, mając 17 lat. Jakoś mnie Pan Bóg prowadził. Potem miałem 22 lata, kiedy poszedłem na studia, 5 lat później. Oczywiście jestem daleki od narzekania, ale nie przypominam sobie ani jednej rozmowy, którą odbył ze mną albo mój pastor, albo lider, albo ktoś bliższy mnie, żeby powiedzieć mi o Bożym powołaniu. Więc jak umiałem, tak próbowałem odkrywać, czy Bóg mnie powołuje, czy nie. Nie wszystko rozumiałem. Ja potrzebowałem pomocy kogoś bardziej doświadczonego, kogoś mądrzejszego ode mnie, więc było mi całkiem trudno. A Pan Jezus postępował inaczej. Kiedy wołał kogoś, wołał jakiegoś człowieka, jakiegoś młodego człowieka, bo tacy go otaczali, brał go do siebie i przebywał z nim długi czas, żeby ten człowiek od Jezusa mógł się uczyć prawd wiary, mógł uczyć się usługiwania, mógł uczyć się pewnej moralności sługi Bożego, pewnej prawości. Bóg dzisiaj powołuje młodych ludzi do służby. I wierzę, że w Kościele Zielonoświątkowym, w wielu zborach, rozumiejąc nawet demografię, chcę powiedzieć, Bóg powołuje dzisiaj ludzi do służby. To jest cudowny dar z nieba. Co powinniśmy z tym czynić? W jaki sposób powinniśmy postępować, aby to Boże powołanie, ta Boża łaska, która została darowana i Kościołowi, i też ludziom, których Bóg powołuje, aby to wszystko się realizowało? Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, nie bójmy się o tym rozmawiać, i nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. Pokolenia przychodzą i pokolenia odchodzą. Ja często mówię żartem, tutaj jest mój starszy syn, ma 28 lat dzisiaj, urodził się tydzień temu. Bo te 28 lat minęły jak jeden tydzień. Potem mówię, tu jest mój młodszy syn, ma 22 lata, urodził się 3 dni temu. Te lata minęły jak 3 dni. Pokolenia odchodzą, pokolenia przychodzą, ale sprawa ciągłości, służby i przekazywania Bożego dziedzictwa, duchowego dziedzictwa i nie tylko duchowego dziedzictwa w Kościele Jezusa Chrystusa jest absolutnie fundamentalna. Mamy odwagę mówić o przebudzeniu. Dużo o tym mówimy. Dużo mówimy o rozwoju, dużo mówimy o ewangelizacji, mówimy też o misji. Chwała Bogu. Ale równie fundamentalnym tematem i zagadnieniem naszych rozważań musi być kwestia przekazania duchowego dziedzictwa młodemu pokoleniu. Musimy o tym rozmawiać, bo zbyt szybko przemijamy, aby to tak zostawić. To nie problem. Jeśli widzisz perspektywę, drogi pastorze, w swoim zborze, że za jakiś czas będziesz musiał odejść, ale nie masz następcy. To nie jest problem, to nie jest żaden dramat. Ale moim pragnieniem jest to, byśmy w ogóle bardzo mocno, intensywnie i świadomie o tej sprawie w Kościele naszym rozmawiali. To jest pierwsza rzecz. Rozmawiajmy o tym. Druga rzecz. Każdy zbór powinien modlić się o przyszłego pastora i przyszłych pracowników w służbie swojego zboru albo w służbie kościoła. Tutaj chodzi o pokoleniową ciągłość. Zauważyłem, że bardzo często w niedzielę, kiedy dzieci idą na zajęcia, modlimy się o te dzieci i błogosławimy ich. Cóż stoi na przeszkodzie, by zbór zawsze pamiętał, że modlimy się o pokoleniową ciągłość w służbie, niezależnie od tego, w jakim wieku jest pastor i w jakim wieku są różni liderzy i starsi zboru, módlmy się o pokoleniową ciągłość w służbie, ponieważ to może dotyczyć Twojego zboru, ale może też dotyczyć Królestwa Bożego w szerszym aspekcie. Módlmy się o to, żeby diabeł nam się w te sprawy nie wmieszał. To musi być świętość nad świętościami. Ta pokoleniowa ciągłość to nie jest kwestia jednego roku ani dwóch. To jest kwestia raczej dekad czy dekady. Tak jak powiedziałem, nie pamiętam, żeby ktoś ze mną rozmawiał o służbie, o przygotowaniu się do służby. My możemy inaczej. Szedłem trochę po omacku. Trzecia rzecz, którą chciałbym powiedzieć i którą możemy zrobić dla Królestwa Bożego, to jest to, żeby świadomie spotykać się z młodymi chłopcami i młodymi dziewczętami i rozmawiać z nimi o powołaniu ich do służby. Tak jak Pan Jezus przychodził do młodego człowieka i mówił tak, pójdź za mną. I ci ludzie za nim szli. Może dzisiaj pastor, albo liderzy jakichś służb mogą przyjść do jakiejś młodej osoby, może 16-latka lub 16-latki i powiedzieć, a czy ty kiedyś myślałaś o tym, że Bóg cię powołuje do służby? Że Bóg chce ci powierzyć szczególne, błogosławione zadania? Może pora nad tym się zastanowić. Z iloma młodymi osobami, drodzy pastorzy, drodzy bracia, drodzy siostry, liderzy, starsi, z iloma młodymi osobami już o tym powołaniu rozmawiałeś. A co będzie z tobą, kiedy dorośniesz? Czy chcesz rozważyć, że będziesz służyć Panu Jezusowi i budować Kościół? Świadomość powołania odkrywa się i buduje przez dłuższy czas. To nie jest taki jeden moment i wszystko się dzieje. Mówiąc ze swojego doświadczenia i nie tylko ze swojego doświadczenia, chcę powiedzieć, że brak rozmowy, że brak zachęty może być odbierany przez młode pokolenie jako ich nieprzydatność do służby. Nikt o tym ze mną nie rozmawia, nikt mi o tym nie mówi, więc najprawdopodobniej nie nadaję się do zadań, które służą Bożemu Królestwu, nie nadaję się do zadań, które Bóg dla mnie postanowił. Kochani, młodzież czeka na rozmowę o tym. My też jako Kościół Zielonoświątkowy mamy pragnienie, by otworzyć pewne projekty dotyczące rozmowy z młodym pokoleniem o służbie, więc czekajcie na jakieś wiadomości, ale chcę powiedzieć, nie marnujcie czasu. Ludzie w wieku 15-16 lat już wtedy odkrywają swoje powołanie. Czasem nawet wcześniej, czasem nieco później. Nie marnujmy czasu, niech w ich świadomości będzie ta myśl, że Bóg ich przecież powołuje i że muszą coś zrobić ze swoim życiem albo jakoś to życie zaplanować. Czwarta rzecz, może najtrudniejsza w tym podzieleniu się dzisiaj. Wspierajmy młode pokolenie finansami, by mogli się uczyć i przygotowywać do służby. Przepraszam, że o tym zagadnieniu mówię, ale może nie tylko pastor powinien o tym słyszeć, ale w ogóle zbór, żeby to była świadomość zboru, a nie tylko pastora, bo pastor potrzebuje w tym wsparcia zboru. Trzeba siać pieniądze i trzeba siać czas w młode pokolenie. Dla przykładu. Oczekujemy, że po szkole biblijnej przyjdzie do nas, do zboru, młody chłopak, który zostanie pastorem, bo obecny pastor idzie na emeryturę. Chwała Bogu. Ale kto za to zapłaci? Kto zapłaci za jego szkołę biblijną? Kto zapłaci za ten czas formowania się jego duchowości? Za ten czas przygotowywania się do tej służby? No tak, ktoś inny. Tylko kto? Myślę, że pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć jako zbory, jako kościoły, to jest to, że tak jak pragniemy siać w misję, jak pragniemy siać w ewangelizację, musimy świadomie przeznaczać jakieś pieniądze na przygotowanie młodych ludzi do służby. Jeśli u ciebie jest wystarczająco dobrze w tej sprawie, może bądź błogosławieństwem dla innych, którzy nigdy nie przyjdą do twojego zboru, ale ty będziesz mieć swój udział w służbie innego zboru, innej społeczności. Kiedy byłem pastorem w Koszalinie, mój zbór wspierał 3 młodych mężczyzn, kiedy byli w Warszawie na Wyższej Szkole Teologicznej. Płaciliśmy ich czesne, wspieraliśmy, pomagali. Zrobiliśmy to dla siebie? Nie. Nigdy nie wrócili do Koszalina, nigdy nie poświęcili się służbie, nigdy nie wspierali nas. Nie było zresztą takiej potrzeby, ale byli wsparciem gdzieś w innych miejscach. Dziękuję Bogu za tę możliwość i za tę łaskę, że mogliśmy tych młodych ludzi wspierać. Ja osobiście mam takie powiedzonko. Gdyby nie dzieci, byłbym bogatym człowiekiem. Ale wolę mieć dzieci. Dzieci wysysają tyle finansów, tyle inwestujemy w nich z nadzieją, że będą dobrymi, prawymi, błogosławionymi ludźmi. Nie inaczej jest w Kościele. Gdyby nie te dzieci, gdyby nie ta młodzież, to może bylibyśmy dużo bogatsi, ale lepiej mieć dzieci. Lepiej mieć młode pokolenie. Kolejna rzecz i już pomału zbliżam się do konkluzji. Jestem świadomy upływu czasu, tak jak jestem świadomy upływu czasu, gdy chodzi o pokolenia. Mija to szybko, świetnie mi się mówi, mija mi to moje kazanie, wręcz w sekundach. Tak też odchodzą pokolenia, trzeba zrobić miejsce dla innych. Piąta rzecz, którą możemy zrobić, daj im służyć. Niech popełniają błędy. Pozwól im się uczyć. Zabierz w tę podróż służby. Wiecie, to jest bardzo ważne, żeby młode pokolenie już od wczesnej młodości rozumiało, że ich życie musi być związane ze służbą. Bo jak ich nauczycie tego, że w Kościele nic nie robią, że nie dajemy im żadnych zadań, żadnej odpowiedzialności, wejdą w dorosłe życie ze świadomością, że dla Kościoła nic nie robimy. Pozwólmy młodym usługiwać. Znowu nie chcę narzekać, ale pamiętam, że kiedy się nawróciłem, mając lat 17 do 22 roku życia, nigdy mi nie zaproponowano nawet krótkiego rozważania w moim zborze. Poszedłem na studia, byłem na pierwszym roku, 5 lat później. Nie wiedziałem, czemu poszedłem na te studia. Czułem, że taka jest Boża wola. Nie wiedziałem, czy chcę być kaznodzieją, czy chcę być pastorem. Nic nie wiedziałem. I przyszedł do mnie brat Włodzimierz Rudniczycki, dyrektor Wyższej Szkoły Teologicznej wówczas. Przyszedł do mnie i mówi tak: Marek, chciałbym, żebyś powiedział kazanie w niedzielę. Spojrzałem mu w oczy i powiedziałem: ale ja nigdy nie mówiłem kazania. I on spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział: no to powiesz. To było moje pierwsze kazanie. Bracie Włodzimierzu, chylę czoła przed tobą i dziękuję ci za to, że zachęciłeś mnie do służby kaznodziejskiej, którą bardzo kocham. Z miłością musimy pozwalać młodym ludziom usługiwać, jeśli trzeba z miłością ich korygować, nie podcinać skrzydeł, nie ustawiać, nie być dla nich szorstkim, ale po prostu wskazywać właściwą drogę. Pozwólmy młodym układać swoje życie w towarzystwie służby. Niech nie myślą o życiu innymi kategoriami. Może nie wszyscy nawet pójdą do szkoły teologicznej, ale niech wszyscy myślą: kiedy będę pracował, kiedy będę miał rodzinę, również będę służył w Kościele. również będę służyła w Kościele. Ostatnia rzecz, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Czy nas młodzi czasem zawiodą? Inaczej się nie da. Wszyscy, którzy są rodzicami, wiedzą, jak niełatwo jest. Nie zniechęcajmy się, kiedy nas młodzi zawiodą. Nie zniechęcajmy się, nawet kiedy stanie się to dla nas przedmiotem może pewnego dramatu. Inwestujmy w młode pokolenie, ucząc ich prawej drogi, ucząc ich służby, ucząc ich tego naszego, mojego duchowego dziedzictwa, ucząc ich tego, co ma wielką wartość przed naszym Panem i Bogiem. Zawiodą was wiele razy, ale bądźcie dla nich jak rodzice. Powiedzcie im wówczas, jak bardzo ich kochacie. Nie mówcie o tym, jak strasznie postąpili, ale mówcie o tym, jak bardzo ich kochacie. Że nadal są potrzebni w Królestwie Bożym i nadal są potrzebni dla Pana. Czasem my również młode pokolenie zawodzimy, ale zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie szukali sobie miejsca gdzie indziej. Żeby nie szukali miejsca, gdzie będą zrozumiani, gdzie będą docenieni. W naszym własnym domu doceńmy ich. I udając się już do zakończenia, chciałbym powiedzieć, kiedy Abraham otrzymał od Boga obietnicę, to był dopiero początek jego drogi dotyczącej przygotowania następnego pokolenia. To wcale nie była łatwa ścieżka. Abraham musiał powiedzieć Ismaelowi, żeby wyszedł z jego domu, bo prześladował Izaaka. Abraham musiał nauczyć Izaaka życia w przymierzu z Bogiem i odpowiadania na każde wezwanie Boże. Tak się wiele razy zastanawiałem, czy Izaak nie miał traumy jakiejś po tym, jak ojciec chciał go ofiarować na górze Moria. Nie wygląda na to. Uczył się Boga, służył temu Bogu, który uratował mu życie na górze Moria, a był to znak tego, że Bóg potem sam dał swojego syna na odkupienie naszych grzechów. Abraham ochronił swojego syna. Nie posyłajcie młodych na bezwartościowe konferencje, gdzie im piorą mózgi. Niech po prostu będą w domu i niech wiedzą, że tam ich ktoś kocha ponad wszystko. Rozmawiając z miłością, troszcząc się o nich i pokazując, że wszystko, kim jesteśmy i wszystko, co jest nasze, będzie im ofiarowane. Abraham miał zmartwienie. Powiedział, cóż mogę zrobić? Boże, jakie błogosławieństwo możesz mi dać, skoro nie mam syna? I Bóg na to stwierdzenie odpowiedział obietnicą. Kochani, w jakimkolwiek zborze jesteście, módlcie się, aby Bóg posłał wam swojego wybrańca do służby. Kogoś, kogo powoła. A jak macie więcej służb, są dziewczęta, są chłopcy, są mężczyźni młodzi, są młode kobiety. Bóg ich powołuje. Życzę wam tego, żebyśmy wszyscy byli patriarchami i żebyśmy dzisiaj, w tym roku szczególnie, przyłożyli się do dzieła budowania Królestwa Bożego i do troski o młode pokolenie. Pozwólcie, że pomodlę się razem z wami i pobłogosławię młode pokolenie i pobłogosławię nasze zbory. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa zanoszę teraz do Ciebie te modlitwy o nasz Kościół. Przede wszystkim jestem Ci wdzięczny, że mamy przyszłość, bo to nie my budujemy przyszłość, ale Ty. Ty używasz też ludzi, by budować przyszłość. Dziękuję Ci za to młode pokolenie, które dzisiaj mnie słucha i dziękuję Ci za to, że wołasz ich do służby, że do nich mówisz, pójdź za mną, by służyć w Kościele, by rozwijać Boże Królestwo. Panie, błogosławię te młode osoby, młode dziewczęta, chłopaków, młode kobiety, młodych mężczyzn i proszę Cię, niech cudowna Twoja łaska będzie nad ich życiem, by zrozumieli, że idą za Tobą, za Jezusem. Proszę Cię, daj też łaskę Kościołowi, by potrafił wychować to młode pokolenie na fantastyczne sługi Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Boże, za to, że dajesz Kościołowi łaskę i mądrość i zasoby, i tak się będzie działo. Błogosławię teraz nasze kościoły na rok 2025 i proszę Cię, by pełnia Twojej łaski, pełnia Twojej dobroci była nad zborami, bo Ty budujesz przyszłość Królestwa Bożego aż do dnia, kiedy przyjdziesz. Niech imię Pana będzie błogosławione. Modlę się w imieniu Jezusa. Drogie siostry, drodzy bracia, dziękuję za ten czas spędzony z Wami. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia z Bogiem.